Panie i panowie, nasz Częstograj, Eter, formacja Hemgru to historyczna płyta, ponieważ obok epki Janny Mysłajek to była pierwsza płyta, którą prezentowaliśmy jako album tygodnia, kiedy Radio Wnet ruszyło w Eter Krakowa 95,2 FM i Warszawy 87,8 12 listopada roku pańskiego 2018. Natomiast powracamy do rozmowy z panem Aleksandrem Starzyckim, główny inżynier i zastępca kierownika Wydziału do Spraw Produkcji w Wydziale Metali Szlachetnych Huty Miedzi Głogów, słynny WMS. Natomiast panie Aleksandrze, musimy powiedzieć pięknym paniom, które uwielbiają błyskotki, że tak naprawdę gdyby nie było szlamów anodowych, no to tych błyskotek by nie było, prawda?
Tak, oczywiście. Huta Miedzi Głogów jest przede wszystkim głównym producentem miedzi, ale z punktu widzenia hydrometalurgicznego, metalurgicznego, odpadem jest szlam anodowy, o którym pan wspomniał. Szlam anodowy jest odpadem z punktu widzenia metalurgii, ale jakże cennym szlamem odnośnie produkcji srebra i złota. Z szlamów anodowych powstających w Hucie Miedzi Głogów 1, Hucie Miedzi Głogów 2, a także w Legnicy produkujemy srebro najlepszej jakości, czyli tak zwane czterodziewiątkowe w ilości. I tutaj się nie pomylę, mówiąc 1200 średnio, a w tym roku 1375 ton, czyli są to naprawdę olbrzymie ilości i co tu się mogę pochwalić jako reprezentant Wydziału Metali Szlachetnych, w 2011 roku, 2012 i 2014 byliśmy liderem nie w europejskiej, ale w światowej produkcji tego kruszcu.
To powód do dumy. A czy również a propos złota, to też to jest złoto dziewiątkowe, panie Aleksandrze?
Oczywiście. Produkujemy także złoto metaliczne, czterodziewiątkowe, tylko już nie w takiej ilości globalnej czy tam europejskiej. Tu jesteśmy mniejszym, dużo mniejszym graczem, ale jeżeli chodzi o jakość, to jak najbardziej można nasze złoto zobaczyć w Dubaju, Szwajcarii, czy w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie.
Czy kwestie wydobywcze tutaj w Głogowie, skąd dzisiaj nadajemy, korzystając z gościny KGHM Polska Miedź SA, mają wpływ i odbicia na giełdach?
Tak, jeżeli chodzi o przede wszystkim o srebro, to tak jak wspomniałem, jesteśmy światowym graczem z tego tytułu, że mamy bardzo bogate rudy miedzi, które zawierają bardzo duże ilości srebra i z tego tytułu tego srebra tak dużo produkujemy. Jeżeli chodzi o złoto, to w naszych rudach nie jest jego aż tak dużo. Potencjalnie jest w granicach 500 kg, ale że wspomagamy się przy produkcji miedzi koncentratami innych państw, tak jak na przykład z Brazylii, gdzie w tych koncentratach jest dużo większa ilość tego kruszcu, takim jak jest złoto, jesteśmy w stanie go wyprodukować 3,5 tony, a nawet w roku 2017 wyprodukowaliśmy 3 tony 680 kg.
Takie niezwykłe informacje, zaskakujące dla słuchaczek pięknych i zacnych słuchaczy Radia Wnet w Krakowie i Warszawie, cały świat www.wnet.fm od pana Aleksandra Starzeckiego. Ale panie Aleksandrze, tak zapytam z uśmiechem, czy zdarzają się jeszcze osoby, które naiwnie wierzą, że tę miedź to wykopuje się tak jak węgiel? Szczerze?
Tak, zdarzają się. Jest to takie troszeczkę przykre z punktu widzenia mieszkańców Zagłębia Miedziowego, ale tak się zdarza. No są osoby, które po prostu mylą podstawowe pojęcie i myślą, że miedź wydobywa się z kopalni tak jak ruda węgla, a jest to naprawdę ciężki kawałek chleba i powiem na przykładzie rudy miedzi, którą wydobywa się w kopalni, jest to w tej chwili około 2-2,5%. Gdzie później przychodzi to wszystko do zakładów wzbogacania rud i koncentrat przychodzi do Huty Miedzi Głogów, tam jest już jego zawartość w granicach 30% i dopiero w Hucie Miedzi Głogów produkujemy miedź.
Ale poopowiadajmy jeszcze o specyfice pracy na WMS, czyli w Wydziale Metali Szlachetnych. Czym się różni specyfika pracy, powiedzmy, gdy mowa o miedzi, a gdy mowa o tych naszych szlachetnościach, srebrze i złocie?
Przede wszystkim w Wydziale Metali Szlachetnych pracuje tylko 80 osób. W całym KGHM-ie pracuje 18 500. I gdyby policzyć wyprodukowaną ilość złota, srebra po cenie giełdowej. Oczywiście cena też ma tutaj kolosalne znaczenie, dolara do złotówki czy złotówki do dolara. To jest to około 20% przychodów całego kombinatu. Czyli 80-osobowa liczba pracowników 20% przychodów KGHM Polska Miedź S.A.
Niektórzy mówią, ci z pracowników KGHM Polska Miedź tutaj w Głogowie, że no można czasem przepracować, nie wiem, 20-25 lat i ani razu na tym wydziale się nie pojawi. Czy to prawda? Są jakieś specjalne zabezpieczenia, kwestie ochrony, tego typu rzeczy, panie Aleksandrze?
Tak, oczywiście. Kwestie ochrony są tutaj priorytetem z tego tytułu, że jak wcześniej wspomniałem, przy produkcji 1200 ton srebra rocznie u każdego człowieka jest pokusa kradzieży czy też wyniesienia drogocennych pierwiastków. I jako jeden chyba z nielicznych oddziałów czy nawet wydziałów mamy instrukcję specjalną tak zwanego ruchu osobowo-towarowego w Wydziale Metali Szlachetnych, która mówi nam o ilości, znaczy może nie o ilości, ale o tym, że jesteśmy, że każdy nasz krok jest śledzony przez dużą ilość kamer, bo ile jest ich, to nawet kierownictwo wydziału nie wie, a sądzę, że nie wie nawet dyrekcja, ponieważ tym się zajmuje odrębny zakład, który po prostu chroni nas przed tym, aby ten kruszec był w rękach polskiej miedzi, a nie potencjalnych złodziei.
A na koniec jeszcze jedno takie pytanie. Takie pana najciekawsze przeżycie, które zapamięta pan do końca życia, pracując na WMR. Było coś takiego niezwykłego, kiedy pan pomyślał sobie, panie Aleksandrze, ojej, niezwykłość. Będę to pamiętał.
Nie wiem, być może to, że w 2017 roku wyprodukowaliśmy w jednym miesiącu ponad 400 kg złota, gdzie na początku wydziału, jak był rozruch wydziału, to produkowaliśmy tego złota w granicach 400 też kilogramów, czyli miesięczna produkcja do produkcji rocznej.
Powiedział pan Aleksander Starzycki, główny inżynier, zastępca kierownika Wydziału do Spraw Produkcji w Wydziale Metali Szlachetnych WMŚ Huty Miedzi Głogów. Dziękuję pięknie za udział w programie.
Dziękuję, kłaniam się.
Kogo pozdrowi pan inżynier, pan Aleksander?
A bardzo bym prosił o pozdrowienie córki Aleksandry i żony Barbary.
Pozdrawiamy panią Barbarę i panią Aleksandrę, następczynię tronu. Panie i panowie, Radio Wnet, 25 minut po godzinie 9 i za chwilę kolejny gość, pan Stanisław Kot. Dziękuję pięknie, panie Aleksandrze, kłaniam się.
Dziękuję raz jeszcze.
Panie i panowie, Radio Wnet, 26 minut po godzinie 9. Ja się uśmiecham, patrząc na Karola Smyka, bo to cała historia a propos tego dżingla. Myślałem, że o te to ojcze, okazało się, że chodziło o te smoczki następców tronu Krzysztofa Skowrońskiego. Natomiast przy naszym stanowisku był wiceprezes KGHM Polska Miedź S.A. pan Stanisław Kot. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Uśmiechnięty, można powiedzieć, chłopak. Skąd? Spod Bieliczki, prawda?
Tak, tak. Urodziłem się pod Wieliczką.
No i co zagnało tutaj młodego Stanisława?
No, chyba jednak przygoda.
Przygoda?
Chociaż na pewno istotnym elementem były też sprawy finansowe. Ja miałem stypendium fundowane z kombinatu ówczesnego. W 69 roku podpisałem umowę o stypendium. Przyjechałem aż tutaj do Lubina. Mówię aż, bo po drodze była Legnica i Szok. Z żołnierzami bratniego, że tak powiem, obozu.
Bogu dzięki, to już za nami.
Tak, za nami. I to też miało jakieś znaczenie, jako że no, w domu się specjalnie nie przelewało. I to miało też jakieś znaczenie. Natomiast na pewno przygoda. To jednak było coś nowego. I tak człowiek trochę liczył na to, że może coś uda mu się pokazać, co potrafi.
Pan Stanisław Kot był wiceprezes KGHM Polska Miedź. Drogi panie Stanisławie, my wędrując po Polsce, Radio Wnet, odczarowujemy pewne miejsca, pewne funkcje. No to właśnie, jak jest być wiceprezesem takiego wielkiego holdingu KGHM Polska Miedź? Z pana doświadczenia, bo tak, pan Aleksander powiedział, że ponad 18,5 tysiąca osób, no to z perspektywy takiego kadrowca, no to Boże, ja sobie tego nie wyobrażam, powiem szczerze. Jak to jest?
To znaczy, żeby do tego miejsca, w którym dotrzeć. Przyszło mi pracować, dotrzeć, to po drodze funkcjonowałem przez kilkadziesiąt lat na stanowiskach, które w jakiś sposób oswajałem mnie z tą masą krytyczną, taką czy inną. No, to jest jednak mimo wszystko przede wszystkim odpowiedzialność. Człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że podejmuje decyzje kolektywne najczęściej, które dotyczą nie pojedynczych ludzi, ale no całej zbiorowości, razy ileś, bo to są jednak w sumie już nie 18,5 tysiąca, ale to są dziesiątki tysięcy, jeżeli nie ponad 100 tysięcy ludzi dotyczy to, co się w KGHM dzieje.
A pomówmy sobie o ocenie i oglądzie tego wszystkiego, co dzieje się tutaj. Huta Miedzi Głogów z perspektywy właśnie pana byłego kadrowca. Czy to są jakieś specjalne uwarunkowania? Czy to miejsce różni się od tych innych miejsc, o których mówiliśmy a propos KGHM Polska Miedź, panie Stanisławie?
No przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć jedno, że to jest największa huta surowcowa, czyli produkująca miedź od koncentratu w Europie. Więc ta skala jest ogromna. To jest ponad 450 tysięcy ton miedzi elektrolitycznej rocznie, a 80% produkcji KGHM-u. Druga sprawa to jest produkcja miedzi i srebra najwyższej jakości. Miedź jest poszukiwana, polska miedź, ze względu na swoją czystość i to jest jakby drugi element, powiedzmy sobie, który w jakiś sposób no, wyróżnia ten przemysł i tą hutę na tle innych. Trzecie to jest unikalna technologia. To jest technologia, która w zasadzie poza Głogowem funkcjonuje szybko w dwóch miejscach w świecie, w Australii i w Zambii. Przy czym tam ona jest z innych jakby powodów technologicznych. Natomiast tutaj ta technologia wykorzystuje unikalny skład chemiczny koncentratów polskich i robi to w sposób przede wszystkim pod względem uzysków, pod względem ochrony środowiska, pod względem jakości również, a pod względem również uciążliwości dla ludzi w sensie warunków pracy, no czymś wyjątkowym. Wreszcie no, to jest wpływ na społeczność lokalną. Trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, no Huta Miedzi Głogów jest największym pracodawcą, kiedyś była jeszcze większym jako pojedyncza jednostka i oddziaływuje również pod względem, powiedzmy, z tym takim społecznym na to, co się tutaj wokół Huty Głogów dzieje. To jest taka, wreszcie no, Huta jest pożądanym pracodawcą. To jest być pracownikiem huty było zawsze jakimś wyróżnieniem szczególnym. I to jest to, co jakby tutaj ten element, chciałbym na to zwrócić uwagę. Także te elementy niewątpliwie jakby, oczywiście to jest moje spojrzenie na hutę jako całość. No jest tym ogniwem ostatnim w całym ciągu technologicznym kombinatu, w związku z tym daje to ten efekt ostateczny zarówno pod względem finansowym, jak i pod względem prestiżowym.
No właśnie, mówiąc o zatrudnieniu, no to w dzisiejszej naszej ojczyźnie, w dzisiejszej Rzeczpospolitej jest tak, że firmy poszukują specjalistów, fachowców, natomiast no w przypadku tego miejsca, Huta Miedzi Głogów, okazuje się, że tak naprawdę no to jest nadmiar tych, którzy chcą tutaj pracować. A nie każdy może tutaj pracować.
Znaczy każdy może, tylko po prostu no, jest określona ilość potrzeb związana z tym i tu oczywiście poszukuje się ludzi o najwyższych kwalifikacjach. Ja chciałem tu powiedzieć parę słów historycznie o tym, na ten temat. Trzeba sobie powiedzieć jasno, kiedy w 71 roku Huta rozpoczynała swoją działalność, byłem tego świadkiem, bo 1 czerwca w 71 roku zacząłem pracę, to mieliśmy tutaj załogę, która składała się tak naprawdę ze wszystkiego, tylko nie z hutników. Można powiedzieć, no w cudzysłowie, z niczego była stworzona ta załoga. I to, co jest w tej chwili, to już jest trzecie pokolenie, zaczyna pracę tutaj. To jest jeden z największych, powiedziałbym, fenomenów takich, powiedzmy sobie, które no, mają tutaj, dają obraz o tej hucie. Że z niczego stworzono załogę, którą można się chwalić, powiedzmy sobie, wszędzie. I ten element jest jako, powiedziałbym, numer jeden, jeżeli chodzi o to, co tą hutę w jakiś sposób tutaj determinuje i wyróżnia.
Niezwykła opowieść o tej hartowanej stali, chociaż można powiedzieć miedzi w tym przypadku. Trzy pokolenia, bo budowę tego miejsca, tej huty rozpoczęto w 1968 roku, a w 1971 roku zaczęła pracować, funkcjonować i wytapiać tę miedź. Natomiast musimy również powiedzieć, że historia Huty Miedzi Głogów, no to również liczne trudności różnego typu, bo też i transformacja, no ale też rok 1997, no kiedy istniało wielkie zagrożenie, że po prostu ta Odra, ta powódź zaleje spory obszar tego zakładu. Pamięta pan tamten czas, panie Stanisławie?
Tak, no pamiętam oczywiście, no byłem mieszkańcem Głogowa, 40 lat mieszkałem w Głogowie. Natomiast, no co ciekawe, akurat w moim przypadku nie dotknęło to mnie osobiście, zawodowo, ponieważ w tym czasie ja byłem wiceprezesem spółki Energetyka, spółki córki KGHM-u w Lubinie i właściwie głównie mnie interesowały tamte obszary. Natomiast oczywiście żyłem tym, co się tu dzieje, jako że większość moich kolegów, którzy tutaj w tym czasie pracowali, zmagali się z tym żywiołem. Ta sala pamięta, nawet kiedyś tu przyjechałem. Tutaj była sala noclegowa, ponieważ ludzi zza Odry nie można było przywieźć, bo mosty były zamknięte. W związku z tym ludzie tutaj po prostu nocowali, spali, oczywiście po sąsiedzku jedli jakieś posiłki, powiedzmy sobie, i zastępowali tych, którzy no, w tym czasie nie mogli się do huty dostać ze względów na tą powódź. Poza tym no, istniało zagrożenie nie tyle zalania samej huty, ile odcięcia dopływu wody, która jest oprócz ognia podstawowym elementem huty. Huta to jest, jak mówił mój kolega Seweryn Pluciński, też jeden z dyrektorów huty, woda, ogień i sprężone powietrze. I ta woda w tym momencie stanowi ten element, bez którego huta nie istnieje. To są ogromne ilości wody i groziło hucie odcięcie od ujęć wody na Odrze, które byłyby zalane wtedy i po prostu huta niestety musiałaby wtedy stanąć, i to w dosyć dramatycznych okolicznościach, bo można po prostu zniszczyć piece.
Wracając do źródeł, Radio Wnet, zawsze pytamy o te takie osobiste, bardzo ciepłe, dobre wspomnienie. No to w przypadku byłego wiceprezesa KGHM Polska Miciesa, pana Stanisława Kota, no to co będzie takim ciepłym wspomnieniem? A może dwa, może trzy wspomnienia, tak?
No pierwszy kontakt. To był listopad 1969. Podpisywałem umowę na stypendium fundowane w Lubinie. A przyjechałem na dworzec w Lubinie, znaczy nie było jeszcze dworca, tylko na rynku, wylądowałem, zobaczyłem kury grzebiące, powiedzmy sobie, gdzieś tam po bokach, no i się lekko, byłem lekko zaskoczony. Trafiłem w końcu do siedziby kombinatu, był ten sam budynek oczywiście z innym wyposażeniem. Wyszedłem na pierwsze piętro pod gabinet ówczesnego dyrektora technicznego pana Pochciała. I ku swojemu zaskoczeniu zobaczyłem, że na korytarzach no, przewalają się tłumy ludzi w gumiakach i w kufajkach z kaskami na głowach. Na korytarzu, na posadce było, no, powiedzmy sobie, brudno, mówiąc delikatnie. A to było wszystko spowodowane tym, że w niedalekim sąsiedztwie była budowa szybów i po prostu ci ludzie tam bezpośrednio. Druga taka sprawa to były sprawy związane może mniej sympatyczne, a raczej tragiczne. To był wypadek w hucie, kiedy gdzieś 16 października w 1974 roku spadł dach na Wydziale Metalurgicznym. 100 metrów bieżących dachu, 2400 metrów kwadratowych dachu spadło z poziomu 30 prawie metrów na poziom zero. Zginęło 10 ludzi, w tym 8 ludzi pracowników firmy, która przyjechała remontować piec. Dwóch pracowników huty. Byłem w bezpośrednim jakby no, momencie tuż po tym upadku tego dachu i ten widok pozostanie w mojej pamięci do końca życia. To było przerażające. Były też inne elementy, które jakby się wryły tutaj w pamięć. To jest sprawa walki o ekologię. To są takie momenty, takie strzały, powiedzmy sobie, które człowiek sobie przypomina. W latach 80. huta była na liście 80 największych trucicieli w Polsce. Została potem warunkowo z tego skreślona. Wydaliśmy miliardy obecnych, już powiedziałbym, złotych na to, aby z tej listy zniknąć i aby stać się jednym z najczystszych zakładów tego typu hutniczych na świecie. I to jest prawda. Oczywiście problemy, o których się w tej chwili szeroko mówi, arsen, powiedzmy sobie, i tak dalej, to jest jeden z ostatnich tematów, który jest w tej chwili na etapie rozwiązywania problemu. To jest kwestia najbliższych paru, dwóch, trzech lat. Powinniśmy, powiedzmy sobie, i również i z tego problemu wyjść. takie elementy no, są, zostają w człowieku i to jest taki element taki tej troszeczkę dumy też osobistej, że się brało w tym udział i miało się jakiś wpływ na to, co co się działo.
Niezwykłe opowieści pana Stanisława Kota, byłego wiceprezesa KGHM Polska Miciesa. Powiem szczerze, oddycha się cudnie. Nie czuję tutaj żadnej różnicy, czy z powietrzem irlandzkim, czy moim pięknym zamojskim. No i piłem wodę z kranu, powiem szczerze. Smakuje znakomicie. Panie i panowie, wracamy do źródeł. Dzisiaj gościmy w Hucie Miedzi Głogów. Naszym gospodarzem KGHM Polska Miedź. W piątek w Lubinie, dzisiaj w Głogowie. Pan Stanisław Kot był moim państwa gościem. Dziękuję pięknie za udział w programie.
Dziękuję państwu bardzo.
Jest, panie i panowie, poranek wnet. W dalszym ciągu jest 9:39.